Rozwiń skrzydła.
Aneta Kuberska-Wębas.
Joanna Raś.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w audycji psychologicznej.
Dzisiaj chcemy ją poświęcić samotności, zwłaszcza takiej sytuacji, kiedy ta samotność jest niechciana. O tym właśnie, jak sobie z nią radzić, jak się odnajdywać w takiej sytuacji, będziemy dzisiaj rozmawiać.
A ten temat będzie nam pomagała rozwikłać psycholog pani Katarzyna Gryl. Witamy serdecznie.
Witam bardzo.
To zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest samotność? Co my określamy tym mianem?
Na pewno samotność jest takim doświadczeniem może bliższym lub dalszym dla wielu osób, ale chyba to jest bardzo powszechne jednak, że przeżywamy samotność i pamiętamy ze słów piosenki, że to jest taka straszna trwoga. A ja zanim przejdę do takiej definicji może encyklopedycznej, to chciałam powiedzieć o takich badaniach Zofii Doęgi, profesor Uniwersytetu Śląskiego, która zapytała dzieci już, czym jest samotność. I dzieci z przedszkola już opisywały samotność jako taki stan, w którym chce się do kogoś coś powiedzieć, ale tego kogoś nie ma. Czyli podkreślali, że samotność jest wtedy, gdy nie ma drugiej osoby do kontaktu. Natomiast już dzieci w wieku szkolnym odpowiadały, że to jest brak kogoś, kto jest blisko, z kim można porozmawiać, ale jakby opowiadał o tej definicji w takim sensie, że brakuje relacji, bliskości w tej relacji. Czyli tam pojawiało się już poczucie pustki, więc można powiedzieć, że samotność to jest taki stan, a niektórzy mówią, że cecha, w której brakuje drugiej osoby, relacji, która jest bliska i spełnia jakieś nasze oczekiwania.
Pustka, pani wymienia takie doświadczenie, czy z jakimiś innymi uczuciami się jeszcze wiąże samotność? Lęk, poczucie osamotnienia, czy właśnie osamotnienie to samo, co samotność?
Właśnie niektórzy rozróżniają i mówią, że samotność jest to taki rodzaj bycia samemu, który ma raczej znamiona pozytywne, czyli sprzyja wykonywaniu różnych zadań, takiego kontaktu z sobą, który jest nam też czasem potrzebny. Natomiast osamotnienie jest to taki rodzaj samotności, który przeżywamy raczej negatywnie, który wiąże się z cierpieniem, z brakiem tej drugiej osoby, z tęsknotą za nią, z pustką, z takim poczuciem u niektórych osób, że nie jest się wartym tego kontaktu, że nie zasługuje się też na miłość. Czyli z tą samotnością w rozumieniu takim negatywnym, czyli z osamotnieniem, wiąże się bardzo dużo różnych przykrych uczuć.
Z tego by wynikało, jeżeli będziemy konsekwentni, będziemy zachowywać ten podział, to rozróżnienie na samotność i osamotnienie, wynikałoby z tego, że kiedy myślimy o samotności w takim właśnie negatywnym, pejoratywnym znaczeniu, to tak naprawdę myślimy o osamotnieniu, bo samotność jest doświadczeniem powszechnym, może nawet być konstruktywna, może być twórcza, rozwojowa, ale przede wszystkim jest doświadczeniem powszechnym, to znaczy jest doświadczeniem wpisanym w nasze życie. My w jakiejś części naszego życia musimy być sami, czyli doświadczyć samotności. Można tak to rozróżnić?
Pani powiedziała o samotności w takim ujęciu egzystencjalnym, że każdy jej doświadcza, bo każdy kiedyś umiera, jest wtedy sam, nasze myśli są też takimi samotnymi myślami, dopóki ich nie wypowiemy, sami odczuwamy, sami musimy często zmagać się z różnymi sytuacjami, więc pod tym względem rzeczywiście samotność jest takim doświadczeniem egzystencjalnym i charakterystycznym dla każdego człowieka. Jednak myślę, że do tego ścisłego rozróżnienia nie musimy się przywiązywać z tego względu, że ludzie używają pojęcia samotność i osamotnienie często wymiennie, a mówiąc samotność jednak z mojego doświadczenia tak wynika, używają go jednak w tym sensie też takim trudnym, negatywnym.
Z czego to wynika? Dlaczego tak jest, że nam coś, co w pierwszej kolejności jest doświadczeniem życiowym, bardzo naturalnym, że my jesteśmy sami, że jesteśmy odrębnymi jednostkami, no na tym podstawowym poziomie jesteśmy po prostu sami, że to nie takie znaczenie jest tym dla nas podstawowym, znaczenie tego terminu samotność nie jest dla nas podstawowym, nie jest dla nas tym, które kojarzy nam się od razu tak automatycznie, tylko właśnie to negatywne, pejoratywne znaczenie tego terminu jest dla nas tym powszechniejszym, o którym myślimy, kiedy używamy słowa samotność.
Może dlatego, że samotność jest po prostu trudna i jest cierpieniem, więc bardziej pamiętamy o cierpieniu. Zresztą jest powiązana też z takimi podstawowymi potrzebami człowieka, jak potrzeba miłości, uznania. W hierarchii potrzeb Maslowa jest to taki, można powiedzieć, trzeci schodek, czyli niezwykle ważna potrzeba, która domaga się zaspokojenia i gdy ta potrzeba jest niezaspokojona, to często przeżywamy wtedy samotność. Czyli to jest niezwykle mocno zakorzenione w człowieku i może dlatego też tak często nam się kojarzy jednak z cierpieniem.
Mówiła Pani o tym, że już dzieci umieją zdefiniować samotność, a czy samotność może być, czy jest jakoś związana z naszym wiekiem? Czy są takie okresy życia, kiedy bardziej albo mocniej doświadczamy samotności?
Tak, na pewno jest. Zanim odpowiem jeszcze na to pytanie, to przypomniał mi się taki list. Słyszałam o takim liście. Mała dziewczynka napisała list do Boga, który brzmiał w ten sposób: Boże, daj mi znak, że jesteś, bo może wtedy będę mniej samotna. I rzeczywiście to doświadczenie nawet jest u dzieci, jednak jeśli popatrzymy na rozwój człowieka, to takim wiekiem, w którym często ta samotność może występować, to jest wiek dorastania, czyli adolescencja i też końcówka życia, tak zwana jesień życia. Ale też są osoby predysponowane jakby do przeżywania samotności i mówię się tutaj o więźniach, o osobach często podróżujących, o samotnych matkach z dziećmi, osobach, które się rozwodzą lub które są w separacji i również o osobach, które nie mają mężów lub żon.
Tak patrząc jakby od początku, ta samotność wieku dojrzewania, ona niekoniecznie chyba musi być czymś negatywnym, bo to jest taki moment, kiedy człowiek musi siebie określić.
Rzeczywiście tak, musi siebie określić, bardzo ważny moment dla rozwoju tożsamości, jednak niestety 30% młodych ludzi przeżywa samotność w sposób bardzo dotkliwy. I jednak w tym okresie ci młodzi ludzie bardzo potrzebują grona rówieśników, bliskich relacji i często cierpią z tego powodu. I rzeczywiście, jeśli ja miałabym popatrzeć na moją praktykę, to najczęściej z problemem samotności przychodziły do mnie nastolatki lub ten temat pojawiał się również w sytuacjach, w których ludzie zastanawiali się nad zerwaniem jakiejś długiej relacji, związku, nad rozwodem. W tym kontekście też pojawiała się samotność. Czasem trafiały do mnie rzeczywiście osoby już na emeryturze, które też doświadczały samotności.
To jakie są przyczyny samotności? Dlaczego to tak jest, że część z nas doświadcza samotności, tego co naturalne, co jest wpisane w naszą egzystencję, w sposób tak przykry, że staje się to dla nich źródłem cierpienia?
To jest pytanie, na które musiałabym rzeczywiście bardzo długo odpowiadać, bo na samotność można popatrzeć z różnych punktów widzenia i do tej pory naukowcy się zastanawiają, czy samotność jest cechą, czy stanem. Bo jeśli jest stanem, to to oznacza, że na samotność wpływają różne czynniki zewnętrzne, prawda? Ktoś umiera, zmieniamy pracę, czy idziemy do nowej szkoły, to są takie momenty, w których częściej możemy doświadczać samotności, bo jest duża zmiana. Czyli jeśli jest takim stanem, no to przyczynami samotności jest to, że pojawiły się takie okoliczności życiowe, w których tych na przykład bliskich ludzi czy tych zmian jest po prostu więcej. Ale jeśli to jest cecha, chociaż wydaje mi się, że nie jest to powszechne, żeby spostrzegać samotność jako cechę, czyli coś, co jest w nas, co predysponuje do przeżywania samotności bardziej niż na przykład u innych ludzi. A tym, co to jest, to o tym mówią już różne teorie. Teorie przywiązania, społecznego uczenia się, czy różne teorie psychodynamiczne, które sięgają jednak do naszego dzieciństwa i doświadczeń kontaktu z bliskimi osobami, które w koncepcjach psychodynamicznych nazywają się obiektami. Tam tworzy się więź i przywiązanie i w zależności od tego, jaki to jest rodzaj więzi, jaki to jest rodzaj przywiązania, jakby z taką matrycą wchodzimy też w życie. Jeśli ta matryca jest dla nas konstruktywna i dobra, to często tworzymy takie więzi dla nas dobre, mamy ufność do ludzi w miarę taką stabilną, bez przesady. Stosunkowo dobrą ufność, ale też pewien rodzaj nieufności, ale taki, który jest też konstruktywny i wchodzimy z takimi zasobami w życie i łatwiej nam lub trudniej nawiązywać różne relacje z ludźmi. O tym mówią różne koncepcje. Niektóre mówią o tym, że przyczynami samotności są nasze sądy na temat ludzi. Niektórzy mówią, że na przykład nasze przykre doświadczenia w gronie rówieśniczym, porażki w kontakcie, odrzucenia, tak rzutują na nasz sposób myślenia i na nasze reakcje, że później trudno nam znów nawiązywać te nowe więzi z takich względów, że na przykład chcemy się wycofywać, czy jesteśmy nieufni, czy jakby ulegamy temu lękowi, nie ryzykujemy w nowych relacjach, żeby nie zostać zranionymi. Więc tego jest niestety bardzo dużo.
Wspomina Pani o tym, że może być taka jakby skłonność do samotności w nas, czy jakieś szczególne cechy charakteru czy temperamentu mogą kogoś właśnie predestynować do tego, że będzie bardziej dotkliwie przeżywał samotność.
Tak. Na przykład Kozielecki mówi o tym, że osoby samotne często mają zaniżone poczucie własnej wartości i patrzą na siebie w sposób negatywny. A skoro tak patrzą na siebie, to jakby z takim patrzeniem też wchodzą w relacje. Niestety wtedy może zbierać żniwo tak zwane samospełniające się proroctwo. Jeśli ktoś myśli o sobie źle, że jest nieatrakcyjny dla innych osób, że nie warto go poznać, że nie wiem, nie wzbudza sympatii, to wchodzi jakby z takim nastawieniem też w relacje i często wysyła takie sygnały niechęci do kontaktu, bo jest przepełniony lękiem. I te inne osoby odbierają te sygnały w kontakcie i często tego kontaktu nie nawiązują, bo ten sygnał to jest taki, można by powiedzieć, albo podwójny, albo taki negatywny, w sensie nie dotykaj, nie podchodź. I gdy ci ludzie nie wchodzą w relacje, to znów ta osoba, która często czuje się samotna, dostaje jakby taki sygnał kolejny, no to może rzeczywiście nie jestem wart ani godzien zainteresowania. Tylko to jest tak naprawdę takie błędne koło. Mam takie poczucie, że wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że ma wpływ na relacje, jakie tworzy z innymi ludźmi, również przez nastawienie, z jakim wchodzi w te relacje i też przez to, co o sobie myśli. To jest bardzo ważne. Kolejną taką cechą są umiejętności społeczne, umiejętności komunikowania się. Na ile mamy i mieliśmy trening w swoim domu czy wśród innych ludzi w mówieniu o sobie, w mówieniu o uczuciach, w komunikowaniu swoich myśli, co mówić, jak mówić, kiedy mówić, to też jest niezwykle ważne. Ponieważ osoby, które nie mają takiego doświadczenia, głębokich rozmów, no tak naprawdę w relacjach z innymi ludźmi muszą się tego wszystkiego uczyć.
Dziś o poczuciu samotności w audycji Rozwiń Skrzydła, o tym, dlaczego takie doświadczenie towarzyszy człowiekowi, towarzyszy nam, ludziom. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w dalszej części naszego programu. Wtedy również powiemy co nieco o tym, jak nasza wiara wpływa na poczucie samotności, osamotnienia. Zapraszamy, aby pozostać razem z nami.